Dzisiaj nietypowa audycja, jednocześnie, bo jest mało osób i zgromadziliśmy się przy stole. Warsztaty radiowe Młodzieżowego Domu Kultury. Dzisiaj audycja na temat, właściwie wykład, tak? Na temat archiwizowania, tagowania i opisywania. Tak jak napisałem tutaj w tym liście intencyjnym, archiwizowanie to taka żmudna czynność raczej, prawda? Nie chce się tego robić, a szczególnie jak tego się uzbiera tak 40, 50 albo w ogóle w różnych katalogach są gdzieś różne pliki i jak to się ma teraz zarchiwizować i nagle coś trzeba wyrzucić z dysku, no to trzeba wiedzieć, co wyrzucić, żeby nie stracić czegoś ważnego. I dlatego ja też miałem ten problem, oczywiście każdy ma ten problem w pewnym momencie, jak zaczyna dużo pracować, że pojawiają mu się duże ilości plików i no i coś trzeba z tym robić, tak? I wymyśliłem na początku, że wszystko do jednego folderu będę rzucał, tak? Wszystkie dźwiękowe nagrania na przykład. Ale tam były i robocze, i gotowe, i były źle opisane. I potem jak przeglądałem to, tak nie za bardzo wiedziałem, a nie miałem czasu, żeby odsłuchać każdego z tych plików. Dlatego podstawową czynnością, którą wykonuje się w momencie, kiedy się coś nagrywa, cokolwiek, chyba że to jest nieważne. Ja przyjąłem taką zasadę, że jeśli plik zapisywany ma domyślną nazwę, czyli untitled, czy tam, nie wiem, nowy folder, jeden nowy folder, dwa nowy folder, cztery. Nie chcę mi się bawić, tak, w tworzenie nowych nazw folderów, więc tworzę nowy folder i on się sam tam jakoś nazywa. Więc dopóki ja nie zmienię tej nazwy, to znaczy, że ten folder jest do śmieci, że w każdej chwili mogę go usunąć. I to jest fajna zasada, bo po prostu szybko można wtedy stworzyć ten folder i wiadomo, że on jest do wyrzucenia. A jeśli jest ważniejszy niż no, taki do wyrzucenia na powiedzmy za jutro czy za tydzień, no to trzeba mu zmienić nazwę, co wcale nie jest takie trudne, tak? Ale wymaga jednak poświęcenia czasu i poświęcenia jakiejś uwagi temu plikowi. I to najlepiej właśnie od razu zrobić. Czyli jeśli robicie nagrania, które no, już są jakimś efektem takim no, półfinalnym albo finalnym, to zawsze nadajcie mu nazwę, bo potem łatwo po prostu odnaleźć, znaczy wiadomo, że jeśli plik jest nazwany, aha, to kiedyś włożyłem w to pracę, tak? Kiedyś, no, poświęciłem te 30 sekund, żeby go opisać, czyli to on jest taki ważniejszy niż ten plik, który nie jest opisany. I jeśli to zrobicie na bieżąco, to potem nie będzie naprawdę takich problemów z tą ilością jakichś plików, których nie wiadomo, co tam w nich jest. To jest bardzo ważna rzecz i to naprawdę bardzo pomaga w pracy. Może nie w pracy radiowej, tak? Bo radio to tam powiedzmy samo się zapisuje, jakoś ktoś to za nas robi. Ale jeśli robicie podcasty, czy w ogóle posługujecie się dużą liczbą plików w komputerze, no to bez takiej organizacji nie da się przeżyć. Tak? To jest bardzo, bardzo ważna rzecz i no, trzeba to robić. I można sobie to zostawić oczywiście na później, ale no później to tak bywa, że właśnie później nie ma czasu na to. Jeśli chodzi o, no wiadomo, że można pliki zachowywać na pendrive'ie, na twardym dysku komputera, na jakimś przenośnym dysku. To są metody wszystko, jakieś tam kopiowanie, tak, żeby na przykład kopię zapasową, tworzyć dysk na inny dysk, no to oczywiście już bardzo ogranicza możliwość utraty tego pliku, bo no każdy komputer wiadomo, że może, no już nie mówię, że paść, bo coraz rzadziej padają komputery czy dyski, ale no nie wiem, może być skradziony, może spaść, może zniknąć, tak? Może nam ktoś ukraść. I wtedy no komputer to rzecz nabyta, tak? Można sobie odkupić, można sobie pożyczyć, natomiast tych plików już nie będziecie w stanie w żaden sposób odzyskać, mimo że one nie mają żadnej wartości dla tego, kto wam je zabierze, tak? A jeśli ktoś wam ukradnie komputer, no to dla niego, on wyzeruje ten komputer natychmiast, żeby go sprzedać, tak? Więc dla niego to nie ma zupełnie wartości, a dla was może mieć bardzo dużą wartość. I no oczywiście archiwizowanie na jakichś dyskach przenośnych czy pendrive'ach to jest dobry pomysł, ale Ostatnio dzięki no, szybkiemu rozwojowi łącz internetowych stało się to możliwe w znacznie lepszy sposób, tak? Czyli po prostu archiwizowanie w internecie. Czym to się różni? Bo wydaje się, że no to co, to ja przegram na jakiś inny dysk do innego komputera i to ma być lepiej? Ma być, to będzie lepiej, dlatego że serwery to nie są takie zwykłe komputery. To nie są nawet dwa połączone komputery, które się kopiują między sobą, tylko to jest cały mechanizm wymyślony w celu właśnie zapobiegania utracie danych. Wyobraźcie sobie, że taka firma jak Flickr albo Google nagle traci wszystkie dane. Mają kilka tysięcy osób zatrudnionych i jeśli by tak stracili te wszystkie dane i powiedzieli użytkownikom, no sorry, padł nam komputer, tak? To wiadomo, że to byłoby bardzo niepoważne z ich strony. Natychmiast straciliby wszystkich klientów, bo już nikt by tam nie wrzucał swojej pracy. I ci ludzie straciliby pracę, więc to po prostu jest niewyobrażalne dla nich, więc oni się zabezpieczają znacznie lepiej niż to potrzebne nawet. Czyli robią serwery, które właśnie pomiędzy sobą przepisują te wszystkie pliki, kopie zapasowe trzymają. Nawet czasem się, jak się zdarzy jakaś taka poważna awaria, to odtwarza się z kopii zapasowej i często i wtedy to się dzieje tak, że na przykład te pliki, które wrzuciliście w ciągu ostatniego dnia albo zostały zmienione, to one wracają do postaci, która była sprzed kilku dni. No ale to już jest bardzo poważna awaria i bardzo podcina zaufanie takiej firmy. I ona bardzo dużo traci przez to. Więc oni po prostu robią wszystko, żeby to się nie zdarzyło, tak? My sobie tego nie zrobimy w warunkach domowych. Nie zrobimy, bo szkoda na to kasy, tak? No, można by było postawić serwer, ale ten serwer znowu może być zalany, może być, no różne rzeczy mogą się stać. Przepięcie w sieci, piorun strzeli, no naprawdę różne rzeczy mogą się stać. I takie pliki, które właśnie są dla nas ważniejsze, warto umieszczać gdzieś w sieci. I jednym z takich najfajniejszych pomysłów, ale może troszkę dla bardziej zaawansowanych, jest wykupienie własnego hostingu tak zwanego, tak? Nie serwera od razu, bo można wykupić serwer albo hosting. Czym to się różni? Hosting to jest po prostu kawałek dysku kupiony gdzieś u kogoś, czy kawałek miejsca na dysku, które właśnie jest w ten sposób zabezpieczone, że jest kopiowane i że na pewno go nie stracimy. Natomiast serwer to jest jak gdyby cały komputer do naszej dyspozycji przeznaczony gdzieś tam w bezpiecznym miejscu w internecie. Także jeśli chcemy przechowywać tylko pliki i ewentualnie no, postawić jakąś stronkę, jakieś tam inne takie rzeczy drobne zrobić, to hosting nam zupełnie wystarcza i coraz tańsza jest to usługa. W Polsce ciągle jest droga, ale pojawiają się nowe firmy, na przykład One and One, która ma gdzieś w Europie jakoś i w Polsce bardzo silną kampanię reklamową w tej chwili robi. Te wszystkie polskie firmy hostingowe są jednak ciągle bardzo drogie. Warto postudiować troszkę po angielsku te strony amerykańskie na przykład i tam rzucać pliki, jeśli chce się kupić, tak? To jest opłata wtedy roczna, powiedzmy, w granicach, nie wiem, $50, naprawdę za dużą powierzchnię na dysku. Szczególnie w przypadku plików dźwiękowych będziecie mieli do czynienia z takimi dużymi plikami po 80, po 100 megabajtów. No zdjęcie tyle nie ma, tak? Więc, a to jest jedna audycja, tylko jak chcecie mieć tych audycji 300, no to łatwo przemnożyć i łatwo się dowiedzieć. Z tym, że tutaj oczywiście zastawione są na nas pułapki w internecie, no bo macie podcast i szukacie gdzie mogę przechować podcast, tak? W Google rzucacie. No to od razu oczywiście pojawiają się firmy, które proponują, a tutaj u nas tylko $5 miesięcznie. No niby fajnie, tak? Super, no. $5 miesięcznie, ale za tą samą kwotę możecie mieć dużo większą przestrzeń i nie miesięcznie, tylko, bo jeśli przestaniecie płacić te $5, to nagle zablokują wam dostęp do tych plików. A tam nie. Tam, znaczy na hostingu nie, no. Raz w roku się płaci i wtedy jest o wiele taniej. Ale są też miejsca, które zupełnie za darmo udostępniają powierzchnię dyskową. No i tutaj też są dwa rodzaje takich firm, bo jeden z nich to są takie firmy, które nie udostępniają wam jak gdyby adresu tego pliku, który pojawi się gdzieś tam na serwerze, tylko no, macie do nich dostęp, tak? Nie wiem, czy chomiku i w tej chwili można link zrobić do pliku bezpośrednio.
Do pliku bezpośrednio można, ale...
Bo to jeszcze niedawno chyba nie można było. Już można,
tak? Do folderów można.
No właśnie, ale właśnie na przykład w Dropboxie chyba to jeszcze nie jest...
Dropboxa w ogóle nie używam, natomiast w Google Drive'ie można.
Też można, tak? No więc widać, że to otwierają jak gdyby takie możliwości. One są bardzo intuicyjne, te programy. Może nie mają zbyt wiele tego miejsca, bo w Dropboxie po zarejestrowaniu się dostajecie od razu 2 GB, czy takiego pendrive'a, tak? No fajnie. Tam są zabezpieczenia, żeby nie można było 3 kont założyć sobie. Bardzo sprytne zabezpieczenia, że z jednego numeru IP na przykład ktoś drugi raz chce sobie założyć konto, albo że z tego samego komputera chce założyć sobie konto. To już ten system orientuje się, wykrywa to i jest w stanie z tym sobie poradzić na zasadzie, o, piszą po prostu takie hasło, takie coś, o, wygląda na to, że tutaj coś jest nie w porządku. Ale nic więcej. Nie ma żadnej kary za to, czy coś. Także. Natomiast jest druga możliwość, akurat w Dropboxie i Voila, to są takie miejsca, gdzie we Voila chyba jest więcej. Tam jest 5 gigabajtów bodajże. W tej chwili to będzie rosło. To trzeba na bieżąco ewentualnie śledzić i zobaczyć, gdzie jest lepiej, gdzie jest taniej. I obie te firmy, akurat Dropbox i Voila, to jeszcze mają taką politykę, że oni chcą jak najwięcej klientów zdobyć, w związku z czym każdy, kto z mojego polecenia, z mojego jak gdyby z mojej rekomendacji zapisze się do tego dysku, no to ja w zamian za to dostaję 250 czy 500 w tej chwili megabajtów. Tam to też ciągle rośnie. Także jeśli byście się zapisali, ja już w tej chwili mam ponad 10 gigabajtów, tak, w Dropboxie. Bo kiedyś tam jakąś akcję robiłem, mówiłem, no to słuchajcie, będziemy pracować na Dropboxie. A co to jest Dropbox, tak? No to musiałem trochę wytłumaczyć. I powiedziałem, no to tutaj macie zaproszenia, to się zapiszcie, tak? I oni się pozapisywali. Oni też dostali za to, że tam z rekomendacji się zapisali kogoś. Także to jest taki też tylko fajny pomysł na to.
Na tych darmowych hostingach trzeba uważać, znaczy hostingach typu właśnie Forshirt, typu Chomikuj, bo zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, jak była z Mega Upload, że po prostu pliki zniknął, gone. Ale może też być jeszcze gorzej, tak jak jest z Forshirtem, czyli to był jeden z większych serwisów, gdzie były MP3, po prostu dostępne na żądanie i nagle cały dostęp został zablokowany. Do plików trzeba się zarejestrować.
No właśnie, więc ja myślę, że tak właśnie jest z Chomikuj w tej chwili, że to jest takie na granicy, tak, że tak nie za bardzo wiadomo, w którą to stronę pójdzie i to dosyć wątpliwe jest. Natomiast Dropbox wydaje mi się całkiem bezpieczny, jeśli się spojrzy na to, jak ta firma działa, jak udostępnia te pliki i jak nie można się nimi specjalnie za bardzo dzielić tak łatwo, jak na Facebooku na przykład, tak? No to widać, że to jest firma, która myśli o tym, żeby nie popadać w konflikt z prawem. Chomikuj natomiast odwrotnie, ona chce popaść w konflikt z prawem i się bronić, tak? No więc wygra albo przegra, nie? I tutaj jest takie to wątpliwe. No chociaż tam jest sporo zabezpieczeń w rodzaju, że no, serwery nie są w Polsce, tak? No więc polskie prawo nie za bardzo może. No ale właśnie Mega Upload był w Nowej Zelandii, tak?
No, w którymś z tych...
To znaczy człowiek.
Tak. No,
mieszkał w Nowej Zelandii i FBI go stamtąd sobie zabrało, tak? I teraz nie bardzo mogą postawić mu zarzuty, tak?
To... Już chyba go uniewinnili.
No już go uniewinnili,
on już
tak.
Na wolności zapowiada tę rewolucję swoją właśnie.
Rewolucję zapowiada, tak, tylko że on też nie może się odwołać, bo on nie za bardzo jest od czego się odwołać, bo nie było, okazuje się, że w ogóle tam jakieś takie dziwne bardzo rzeczy się stały, tak? Warto śledzić też, co tam się dzieje z tym Mega Uploadem, bo ta rewolucja, którą zapowiada, to może być
może wstrząsnąć wszystkim.
No, on właściwie w przeddzień uruchomienia serwisu, który miał... czego oni się tak bali, tak? O co tam chodziło? Który miał umożliwić artystom bezpośrednie odbieranie pieniędzy od odbiorców, to w tym, jak gdyby w przeddzień tego wydarzenia, że on to miał otworzyć, to mu zamknęli wszystko i jego zamknęli też do więzienia, nie?
No naprawdę dużo artystów ze Stanów już było w projekcie. Wielu artystów ze Stanów było w projekcie. I to miało polegać na tym, że o ile iTunes bierze 60% chyba, czy albo 40, albo 60. W każdym razie to jest jakoś tak podzielone. To tam to miały jakieś grosze iść na utrzymanie serwerów, a całość do artystów.
No jest takie rewolucje, jesteśmy ich świadkami i warto je śledzić, zobaczyć, jak to wygląda. No więc to jest taki skrajny przypadek, gdzie ktoś no, nadepnął na odcisk, tak, jakiejś dużej firmie czy kilku dużym firmom i one się jakoś tam zmobilizowały, żeby podjąć jakieś działania w obronie własnych interesów. No ale właśnie, Dropbox, Voila, dysk Google wydaje się całkowicie bezpieczny, tak samo jak Internet Archive, Wikimedia Commons, no i własny hosting, tak? To są z tym, że jeśli na własny hosting będziecie wrzucać MP3 i one będą potem udostępniane i ktoś będzie miał wątpliwości co do tego, czy macie do tego prawo, no to grozi tym, że po prostu zamkną wam cały ten dysk i powiedzą, że słuchaj, ty koleś robiłeś rzeczy takie, które są wątpliwe. A jeśli jesteś z Polski, a ta firma jest w Stanach, to ci oleją, powiedzą w ogóle do widzenia. Nie ma o czym mówić, tak? Więc albo trzeba bardzo uważać na to, żeby tam nie umieszczać plików, do których dużo osób ma dostęp, bo oni po prostu śledzą, tam mi się zapala czerwona lampka, że tutaj na przykład tego pliku bardzo dużo osób pobiera, tak? Z jakiegoś hostingu. No i sprawdzają, co to jest. Aha, to jest MP3, najnowszy jakiś tam coś. No to gdzie to jest udostępnione, no to szybko mogą znaleźć, zobaczyć i takie rzeczy namierzają i wykrywają. Ale jeśli będziecie używać tego rozsądnie, z takim, no, w zgodzie z prawem, tak, no to nikt się do tego nie doczepi. To jest wiadomo. Chomiku, i to już częściowo omówiliśmy, pewnie znacie, tak? To nie jest jakieś trudne zagadnienie.
To jest dobre miejsce, żeby nie tyle przechowywać swoje pliki, co kontaktować się z ludźmi. Bo to jest bardzo popularna platforma i jeżeli wrzucamy tam pliki nie jako backup, ale jako miejsce, z którego ludzie ściągają no, najnowsze odcinki, to nie jest głupie. Mhm. Backup nie, natomiast miejsce do
no tak, bo na Facebooku wtedy można podać, że w chomiku tam jakimś jest coś do odebrania. Jeśli te pliki, jeśli te bezpośrednie adresy do plików są, no to już w ogóle super. Jeśli chodzi o Internet Archive, to jest olbrzymie, fantastyczne archiwum internetu, no ale internet jest tak duży, że to trudno zarchiwizować wszystko. Ja tam znalazłem na przykład wirtualną Polskę z 95 roku. Takie rzeczy można znaleźć. Mnóstwo utworów, które przeszły już do domeny publicznej, w ostatnim czasie zostały wycofane natychmiast jakoś, bo tam prawo się zmieniło w Stanach do 90 lat w tej chwili. Było 70, a zrobiło się do 90. To też ślad naszych czasów, tak? Tych praw autorskich, które się zmieniają. Także zaraz w Europie prawdopodobnie pod naciskiem Stanów też to się zmieni, no bo jak to u nas jest 70, u nich 90, no to my możemy, a oni nie mogą korzystać, to jakoś tak dziwnie. No to kto do kogo teraz ma wyrównać, tak? I to naprawdę jest olbrzymie archiwum, tam również swoje pliki można umieszczać, audycje, tak? Znaczy możecie umieścić, podając licencję. Ja nie wiem, czy tam jest obowiązek, żeby to było na wolnych licencjach, chyba nie. Chyba możecie określić, że to jest copyright na przykład zupełny, albo nic nie pisać, czyli też copyright, ale właśnie ponieważ to jest tak olbrzymie archiwum, ono często ma problemy z odbiorem, z odsłuchiwaniem tych plików, z pobieraniem ich, z dostępem do tego archiwum. No, naprawdę olbrzymie archiwum i dlatego tam jest tłok. Dlatego tam jest tłok i wiele osób zaczynało przygodę z podcastingiem właśnie wrzucając do archive.org, no bo za darmo, no bo to. I się na tym sparzyło, bo po prostu potem sami nie mogli odsłuchać swoich audycji, bo transfer był jakiś ograniczony. No wiadomo, że polityka też jest taka, że jeśli, taka jest w polskim radiu, na przykład ja się dowiedziałem jakiś czas temu, że strumień, którego można słuchać przez internet polskiego radia, jest tak zorganizowane, że jeśli osiąga tam jakąś taką już limit przepustowości, no to natychmiast wyrzuca się wszystkich Polaków z tego strumienia. Blokuje się tak, żeby zagranica mogła słuchać, nie? No bo tam nie ma zasięgu anteny. Więc taka polityka też pewnie będzie gdzieś tam, no muszą coś takiego mieć, tak? No coś trzeba ograniczyć, żeby gdzieś trzeba to światło wyłączyć, żeby tam się gdzieś indziej mogło świecić, bo tak to padnie wszędzie. Więc to jest jakiś tam wybór ich, tak? No więc Internet Archive pewnie się bardzo rozwinie, ale tak nie za bardzo na razie to działa poprawnie. Wikimedia Commons to jest bardzo fajne repozytorium, ma parę ograniczeń. Pierwsze ograniczenie, takie najważniejsze dla nas, to jest to, że tam można umieszczać pliki tylko z licencją Creative Commons BY-SA chyba też. BY-SA to są, to jest taka jedna z najbardziej wolnych licencji, ale innych plików tam nie są akceptowane. MP3 nie wrzucicie, okay. Dlatego że MP3 jest licencjonowane. To znaczy ono nie jest do użytku niekomercyjnego, nie jest licencji, to znaczy nie płaci się za ten użytek niekomercyjny. Natomiast jeśli ktoś produkuje MP3 na sprzedaż i sprzedaje te MP3, to musi się podzielić z twórcami, z właścicielami praw autorskich tego wynalazku, tak, MP3. Natomiast jest kilka formatów, które są wolne, czyli OGA, OGV, tak? Można pisać OGG, tak? Tylko że wtedy serwer ma kłopot, bo musi rozpoznać, czy to jest audio, czy to jest wideo. Jeśli się napisze OGA, to wiadomo, że ten serwer od razu wie, że to jest OGA. I niektóre strony internetowe też inaczej to interpretują. Więc jak macie plik OGG audio, no to lepiej rozszerzenie dać mu OGA. Chociaż program często narzuca OGG i tam nie ma z tym problemów w sumie, no ale można to tak rozdzielić. Wave zdaje się też jest...
Microsoft.
No tak, ale to wiadomo, jakie to jest obciążenie, tak? To jest olbrzymia, taka ciężka kobyła jednak.
No tak, ale Wave'y są teraz możliwości skonwertowania i przetrzymywania Wave'a tak, żeby był już poza tą licencją, chyba z tego co wiem.
No, są różne inne pomysły na inne kodowanie, tak? W każdym razie, jeśli chodzi o Wikimedia Commons, proszę bardzo, możecie wrzucać co chcecie, pod warunkiem, że zgodzicie się na to, że tego nie będzie można wycofać, bo to też jest ważne, tak? Bo tam wszędzie do Dropboxa, na swój hosting, do Chomiku i tak, możecie wrzucić i możecie zabrać to potem. Oczywiście, no to gdzieś tam będzie jeszcze przechowywane pewnie, no ale możecie to zabrać oficjalnie i nikt z tego nie może korzystać. Natomiast Internet Archive bodajże i Wikimedia Commons na pewno, jeśli tam coś wrzucicie, to nie ma możliwości skasowania tego. To jest taki problem, że jeśli coś dajecie komuś na wolnej licencji, no to ktoś mógł sobie to skopiować i on może to rozpowszechniać tak samo, jak to miejsce, w którym było, tak? Więc teraz, no... Dlatego ta firma nie chce umożliwić zabierania tych plików, no bo one i tak są już rozpowszechnione, czyli oni mają już prawo do nich, żeby dalej je rozpowszechniać, czyli nie ma mowy o tym, żeby je oddali, tak? I też nie ma możliwości zmiany tej licencji. Wikimedia Commons na przykład. Także zgadza się już na, jak gdyby na resztę życia tego pliku, tego czegoś, że będzie absolutnie na wolnych licencjach, tak? To jest taki wkład w taką komunę ogólnoświatową. Co nie jest niczym złym chyba.
Ale
jak widać po Wikipedii, tak? Ostatnia akcja, przecież Wiki lubi zabytki, nie wiem, czy słyszeliście o tej akcji. No, fotografowie się bardzo bulwersują tym, zresztą ja też obserwuję, też jestem fotografem, tak? Robię zdjęcia. I Wiki lubi zabytki to jest taka akcja, która urodziła się w Holandii, od miłośników wiatraków. Tam po prostu jest grono miłośników wiatraków i oni zaczęli fotografować te wiatraki i wrzucać właśnie na wolne licencje do Wikipedii, żeby ilustrować jakieś tam zabytki swoje, żeby ocalić je jak najbardziej, nie? No i to się rozszerzyło na całą Europę i teraz w całej Europie i w wielu miejscach na świecie jest taka akcja właśnie wrzucania plików na tych wolnych licencjach i w dodatku w tym konkursie są nagrody, tak? Są przyznawane nagrody, no ale to jest jednorazowa nagroda i tylko dla kilku osób. A w Polsce bodajże 37 tysięcy zdjęć w ten sposób dotarło do Wikimedia Commons, które możecie używać, możecie drukować, możecie plakaty z nich robić i sprzedawać, robić co chcecie z nimi. Że to się dzieje na naszych oczach, tak? Że pewne zawody wypadają kompletnie z gry. Tak jak był drukarz, zecer, tak, jakieś tam ludzie, którzy zatrudnieni w drukarni byli tam, mnóstwo zawodów było. Teraz co? Teraz drukarka atramentowa i do widzenia, tak? I nie ma mowy. Papier firmowy, jakiś drukarz? Nie, niepotrzebny, nie? to się dzieje właśnie na naszych oczach, warto to tak spojrzeć, właśnie spróbować tak z dystansu i zobaczyć, jak to szybko jednak mimo wszystko. Wydaje mi się, że to tak powoli, że to tak nie bardzo się rozwija, ale z perspektywy 50 lat, znaczy 100 lat, jak spojrzycie wstecz, no to 20 lat, co jest, to błyskawicznie, tak, to nastąpiło. Także to naprawdę są rzeczy ciekawe w naszych czasach, nie? Wikimedia Commons, jak umieścić taki plik, który właśnie teraz nagrywamy, to wam na końcu pokażę, bo w tej chwili jest, no to się cały czas rozwija, tak? Wikipedia, Wikimedia Commons, to wszystko się rozwija i jest coraz łatwiej. Ale mimo wszystko pewne rzeczy trzeba wiedzieć, żeby z tego skorzystać. Ale można. My nowiny Wikiradia nagrywamy właśnie w ten sposób, że wrzucamy do Commons i nawet z tego podcasty można zrobić, tylko trzeba, żeby odtwarzarka jakaś plików odtwarzała OGG, bo to jest wtedy nie każda, tak, potrafi. Nie każda strona, nawet w HTML5 potrafi. Bo HTML5 to jeszcze ciągle jest beta, nie wiem, czy wiecie. To nie jest standard już taki 1.0, tylko jest ciągle taki nie do końca dopracowany. Na przykład w Chromie działa OGG odtwarzanie, ale w Internet Explorerze chyba nie. Mimo, że to jest absolutnie wolny format, tak, że dostali go za darmo i nie wspierają go, no bo nie wiem dlaczego, no ale no tak jest. Dobrze, to macie pytania jakieś odnośnie tego miejsca archiwizowania?
Na razie wszystko jasne.
No, tak myślę. To są proste rzeczy, ale warto jednak wiedzieć o takich drobnych różnicach pomiędzy nimi. Jak nazywać pliki? Bo można nazywać je w bardzo różny sposób, nie? I ja doszedłem do tego, że jednak data w nazwie pliku jest pożyteczna. No bo wydaje się, że po co daty pisać, skoro plik i tak ma swoją datę utworzenia, ma swoją datę modyfikacji i to można zawsze według tego posortować, nie? Ale jak traficie na komputer, który ma źle ustawioną datę, no to już się robi problem, tak? Bo pamiętacie, że to było na pewno 1 maja, tak? Bo to było święto, tak? Czy tam 3 maja. Że to było święto i że wtedy nagrywaliście, no i szukacie, nie ma, za cholerę nie znajdziecie, no bo tam był 2007, a nie 2012 ustawiony rok w tym komputerze, na którym to zmodyfikowaliście, nie? Dlatego warto dodać datę, niekoniecznie w tym pełnym formacie, to znaczy niekoniecznie 2012, prawda?
Jeszcze no, słownie.
Nie, wiadomo, że tu chodzi o sortowanie głównie, prawda? Że potem w oknie Windowsa czy w jakimś innym komputerze, no zawsze sortować można według daty utworzenia, znaczy według nazwy przede wszystkim, według rozszerzenia, według no, różnych tam innych parametrów daty utworzenia i daty modyfikacji również. Z tym, że ta data utworzenia to często jest trochę oszukuje, bo jeśli przegrywamy z jednego komputera na drugi, czy z pendrive'a, no to data utworzenia będzie ta data, kiedy przegraliśmy do komputera, a nie utworzyliśmy ten plik. To też troszkę nie działa tak, jak powinno jeszcze, ale i dlatego właśnie warto zapisywać te daty w nazwie pliku. Nazwa pliku nie powinna być za długa, żeby po prostu szybko można było się zorientować, co tam jest, tak? I to też ma jeszcze jeden aspekt, że jeśli ktoś słucha, a ja na przykład bardzo często słucham audycji w odtwarzaczu w samochodzie, no to tam jest takie okienko, które ma tam powiedzmy 8 znaków, które, no ono się tam przewija ewentualnie, jak jest dłuższa nazwa, ale tylko raz się przewija, potem stoi w jednym miejscu, tak? No i te 8 znaków ja muszę wiedzieć, co to jest, tak? I jeśli ja na początku dam nazwę nauka XXI wieku, odcinek tam 7 i na końcu datę, no to niby mi się to dobrze będzie sortować według nazw, bo zawsze nazwa będzie taka sama i ten, na końcu będzie tylko zmiana odcinka i tego, i daty. No ale w tym okienku ja ciągle będę widział nauka tylko, tak? I koniec. No i nie wiem, który to jest odcinek. Warto, żeby ten odcinek był albo na początku, albo data, żeby była na początku. Jakoś tak, żeby to wiedzieć, jak to będzie wyglądać, nie? Nie trzeba pisać 2012, wystarczy 12, tak? Ja jednak piszę 2012, bo wtedy wiadomo, że to chodzi o rok, a nie o coś innego. I wiadomo, że to nie jest miesiąc 12, tylko że to na pewno 2012, aha, to na pewno jest rok, nie? No wiadomo, że za 90 parę lat to już będzie troszkę na pewno inny system pracy z plikami, więc te 100 lat możemy sobie odpuścić, tak? Czyli 12 powinna wystarczyć. Ale jednak myślę, że tak, żeby szybciej się zorientować, jest łatwiej. Tak samo myślniki dodaję pomiędzy 2012 rokiem, miesiącem i dniem. Bo no, niby jakby to było ciaśniej, no to by mniej miejsca zajmowało, ale jednak łatwiej to się czyta. I jak patrzę po prostu, to od razu o wiele łatwiej znaleźć odpowiednią datę, niż tam się przeciskać wzrokiem przez te okienka. No więc na pewno data przydałaby się w nazwie pliku. Na pewno jakiś taki symboliczny opis tego, czego dotyczy, tak? Czyli jeśli mamy właśnie podcast Nauka XXI wieku, to żeby tam było na przykład NXX1, tak? No to wtedy wiadomo, że to jest podcast taki z tego dnia. No można jeszcze numer odcinka napisać. Ja tego nie robię akurat, bo po co? Można liczyć odcinki oczywiście, no bo czasem nie mają nazwy innej, tak? Audycje, tylko po prostu no, numer odcinka. No i rozszerzenie. Rozszerzenia też są, to też jest ciekawe zagadnienie, bo może być dużą literą albo małą literą. Znaczy MP3 się czasem pisze duże MP i trójka, albo małe MP3. I to też może być problem, jeśli potem piszecie odwołanie do tego pliku, ręcznie na przykład, ręcznie dodajecie MP3, no to jak dodacie małe czy duże, to może być nieznaleziony ten plik. No więc jeśli chodzi o nazywanie pliku, to myślę, że wszystko trzeba po prostu to przemyśleć, zastanowić się, wymyślić jakiś system sobie, samemu. Jak będziecie opisywać te pliki? No i tego się trzymać.
Trzeba też pamiętać, że przy wymyślaniu tego systemu trzeba wziąć pod uwagę wszelkie bonusowe odcinki, półodcinki, wkręty, reklamy, wszystko. No to ten system musi w sobie mieścić nawet promocję.
Od sortowania.
No więc ja nie mówię...
Specjalista od sortowania się znalazłem.
Sortować nie potrafię.
Ale właśnie ważne jest to, żeby w momencie, kiedy macie coś, co nie chcecie, żeby trafiło do śmieci, to żeby od razu to nazwać tą nazwą już. Ale żeby to nazwać tą nazwą, no to trzeba wcześniej się zastanowić, jaka to ma być nazwa i nawet sobie jeszcze przez jakiś czas nosić taki szablon, żeby wiedzieć, jak go nazywacie, nie? Na przykład takie programy nagrywające bardzo są czasem pomocne, tak? Bo tutaj ja określiłem tylko lokalizację, nie określiłem nazwy pliku. I jeśli tutaj teraz nagrywamy audycję, to on tutaj napisał, że domyślnie będzie to rok, myślnik miesiąc, myślnik data, myślnik godzina, myślnik minuta, myślnik sekunda. Taka nazwa pliku będzie. No bo jeśli w ciągu jednej sekundy bym nagrał dwa pliki, co jest właściwie już tutaj niemożliwe, bo ten system to wyklucza, tak? No to one by miały tą samą nazwę. Dlatego dodali te sekundy i to jest korzystne w sumie. I to w takim roboczym folderze, gdzie ja mam wszystkie tam nagrania, to jest bardzo pomocne, bo ja po prostu wiem, kiedy, że na przykład dzisiaj nagrywamy audycję od 15 do 16, mój odtwarzacz, tak? No to mogę sobie w kalendarz spojrzeć i wiem, która to jest audycja, kiedy była nagrywana. Nawet korzystając z domyślnego tego, co dostaję z programu. On tak po prostu nazywa. To oczywiście można sobie zmienić, tylko to ma taką wadę, że jak to się zmieni, że potem trzeba za każdym razem to zmieniać. Dlatego lepiej używać tego, co jest jak gdyby domyślnie w programie, bo jeśli to będziemy zmieniać, no to przy reinstalacji, przy zmianie komputera albo trzeba to pamiętać, albo się zapomni i będzie nowy system opisywania plików. Także to może nie jest najlepsze. To chyba już wszystko. No katalogi właśnie. No, to tego ja bardzo ubolewam, bo tego ciągle nie ma w szkole i ja też się tego nie uczyłem. Musiałem się sam uczyć, tak? Jak? No katalogować, tak? Gdzie jest folder, podfolder, jak to umieszczę? No bo tam tych setki tych podfolderów może być, no i tak nie za bardzo wiadomo jak. Ostatnio dochodzę do wniosku, że jednak trzeba skorzystać z tego, co nam podpowiada ktoś, kto już wcześniej nad tym myślał, tak? Czyli twórcy systemu operacyjnego, którzy tam gdzieś wymyślili, że tutaj są moje zdjęcia, tu są moje wideo, tutaj jest moja muzyka, tak? No nie ma moich audycji na przykład, ale możemy sobie stworzyć taki folder, moje audycje i do niego wrzucać. To też jest jakiś pomysł na to. No na przykład ja gotowe audycje wszystkie wrzucam do jednego folderu i na serwer też wrzucam do jednego folderu, a to się wiąże potem z tym, że łatwo mi jest otworzyć cały ten folder i posortować według tam nazw albo według daty i odnaleźć konkretny podcast, nie? A poza tym jak chcę to sobie zrzucić do siebie, no to cały ten folder przerzucam do siebie, on się tam mieli przez dwa dni powiedzmy, ale cały folder przejdzie i za jednym zamachem, to mam cztery foldery, które są porozrzucane jakoś. To też trzeba wymyślić sobie na własny użytek jakiś system. Nie ma takich gotowych podpowiedzi, poza tym, co jest właśnie w systemie, to warto z tego skorzystać, tak? I jak gdyby pójść tym tropem, bo też programy później do archiwizacji, do backupu posługują się tym schematem, tak? Czyli one archiwizują na przykład moje zdjęcia i wrzucają tam, pakują gdzieś tam. A potem jak to rozpakowujecie w nowym komputerze, no to one się rozpakowują do moich zdjęć, tak? Także to jest takie też wygodne potem. No, to jeśli chodzi o katalogowanie i nazywanie plików, chyba wszystko. Chyba też jasne, tylko warto. Ja, to właściwie ma tylko jeden cel, żeby o tym pomyśleć wcześniej. Żeby nie myśleć o tym, jak już będziecie mieli zapchany dysk, tak? Bo to już jest za późno i wtedy się tego nie chce robić i się tego nie zrobi dobrze, nie? Tylko myśleć o tym wcześniej i postępować już w trakcie zapisywania swojej pracy od razu zgodnie z tymi zasadami, tak? Kolejna rzecz to jest tagowanie. Tagowanie, czyli to są tak zwane metatagi. Nie wiem, czy znacie zagadnienie? Co to są metatagi?
Nie. To są też systemowe, tak, zapisywane. W sensie, że jak odtwarza się na przykład plik później w tym, że ono wszystko opisane tam, rok, jakieś komentarze no dodatkowe właśnie. I tak dalej. Tak?
Tylko na czym to polega? No plik jest MP3, tak? I teraz, no nie za bardzo, no co tutaj, można go tylko posłuchać ewentualnie. No więc metatagi zostały wymyślone po to, żeby dołączać informację tekstową do pliku, który nie jest plikiem tekstowym, tak? No bo plik tekstowy może mieć w sobie, ale też pliki tekstowe są też metatagami opisywane. Znaczy to jest taka informacja, która jest niewidoczna, ale są czytniki do tego, tak? I one odczytują te informacje. W Wikipedii są bardzo ważne metatagi, bo według nich też się sortuje różne rzeczy. Z metatagami macie do czynienia w każdym iPodzie, tak? Bo tam jest, po prostu on czyta te metatagi. Nawet nie wiecie, jak to się odbywa, bo Apple oczywiście nie za bardzo udostępnia to. Natomiast w Windowsie to jest wiele łatwiej, bo tam wszystko właściwie można, każdy, do wszystkiego można program jakiś znaleźć i sobie to wyedytować, tak? No i te tagi, jeśli chodzi o pliki, no na przykład zdjęciowe, to macie exify, tak? Czyli to są takie informacje o tym, jaka była migawka, no wszystko jest, tak? I jak wrzucacie to zdjęcie z oryginalnego, oczywiście nie przerobione przez Photoshopa, do jakiegoś serwisu takiego jak Flickr, no to on tam chcesz ujawniać metatagi czy nie. I wtedy ten exif jest uwidoczniony, tam jest bardzo dużo cennych informacji.
GPS.
No, GPS też może być, jeśli aparat ma w sobie, nie? Albo jeśli komórka ma uruchomione razem z aparatem. To jest bardzo fajne. Chociaż ja mam takie urządzenie, na przykład pentagramu, które się nosi ze sobą, włączasz je po prostu i on zapisuje twoją ścieżkę. On nie ma żadnego wyświetlacza, nic. Zapisuje twoją ścieżkę, potem wracasz do domu, patrzysz, wrzucasz do mapy i pokazuje ci, jaką ścieżką szedłeś. W dodatku to można ze zdjęciami połączyć, jeśli data jest ustawiona poprawnie. To wtedy on, tutaj o tej godzinie zrobiłeś to zdjęcie, więc byłeś tu. I dopisuje te tagi w dodatku do tych zdjęć, nie? No, trochę naokoło, bo teraz aparaty już mają raczej to wbudowane w sobie, nie? No więc właśnie, więc te tagi można na różne sposoby edytować. Wielu artystów popełnia dość duży błąd, tych, którzy są w tej wolnej strefie, tak, że nie opisują tych metatagów. Właściwie posługują się tylko nazwą, tak? Jest nazwa artysty i potem jest tytuł utworu, albo odwrotnie. Też nie ma jakiejś zasady. Tutaj trudno jest o zasady, ale widać, że to jakoś tam się tak zaczyna już dochodzić do tego, że są pewne pomysły na to, jak to zrobić. I jednym z takich pomysłów jest tagowanie plików dźwiękowych. A, to jeszcze nie jest zainstalowane, ale nie szkodzi. Tagami tak zwanymi ID3 wersja druga. bo było kilka tych wersji, one się rozbudowywały, dlatego że na początku to był tylko tytuł, artysta i coś tam, i koniec.
Album. Tytuł, artysta.
Tytuł, artysta i album. No ale potem się okazało, że warto by było może stronę internetową tam do tych metatagów też dorzucić, a może informacje o kompozytorze, a może informacje o tym, o tamtym, o siamtym. No a w końcu jeszcze dorzucili komentarz i już macie tagi właśnie te ID3, wersja druga, które są reprezentowane tutaj też w Winampie, tak? Czyli takim najbardziej popularnym odtwarzaczu, myślę. W każdym właściwie odtwarzaczu jakoś te tagi można edytować. Jest też specjalny program do edycji tagów. Ja go tutaj nie zainstalowałem jeszcze. MP3 Tag chyba to się nazywa. I on bardzo, no, w taki zbiorowy sposób, powiem, można po prostu opisać, macie jednego artysty, ileś tam płyt, no to łatwo jest wpisać jeden raz tylko adres strony internetowej i wszystko mu się dopisze do tych tagów. W każdym razie, jak to wygląda? Trzeba było zobaczyć taki jeden plik. No mamy tutaj, to się akurat w tej chwili nagrywa, więc to by było śmiesznie, gdybym to wyrzucił. Ale weźmiemy ten plik. Aha, to jakieś bardzo krótkie nagranie, no ale nieważne. Może być, a czemu to nie... Aha, tu jest, o, to taka dziwna. Tutaj jest View File Info, czyli wyświetl informacje o pliku. Alt 3, tak? I tutaj wyświetlają się nam bardzo właśnie cenne informacje o metatagach. Tutaj macie adres do tego pliku, łącznie z jego nazwą, tak? To, o czym mówiłem wcześniej. Tu są basic info, artwork, czyli jakaś okładka, ID3 wersja pierwsza, widzicie, jak jest, znaczy tylko tyle jest informacji, a w wersji drugiej można tyle informacji zapisać w metatagu. No wiadomo, że te metatagi, czyli to jest tekst, jak gdyby, który zabiera tam kilka kilobajtów najwyżej, no. Natomiast cały plik audio ma kilkaset na przykład, tak? I dlatego warto je dopisać, żeby po prostu dokładniej wiedzieć, jaka jest zawartość. No tutaj trzeba zaznaczyć, żeby edytować to. No i trzeba powpisywać te tagi. I do użytku w podcastach, no i takiego innego też, wydaje mi się, warto jest, no, przede wszystkim tytuł napisać, który, jaki jest tytuł tego odcinka, czy tego nagrania, kto jest autorem, artysta, który wykonuje, tak, ten utwór, czyli siebie trzeba wpisać, album, czyli na przykład tytuł podcastu, do którego ten odcinek jest, rok warto też wpisać, no i rodzaj, można sobie albo wybrać z tej listy, albo wpisać swój. Ja zawsze wpisuję podcast przez C, bo to angielskojęzyczne jest, więc jeśli ktoś tam potem gdzieś wrzuci też, żeby przeczytać, no to mu się posortuje według podcastów, tak? No i komentarz, który będzie mówił coś o zawartości. To zostało wykorzystane bardzo sprytnie do tworzenia również kanału RSS. Także jeśli to będzie dobrze opisana audycja, która będzie zawierała właśnie tytuł autora, nazwę podcastu, całego kanału, jak gdyby, komentarz będzie zawierała i adres URL, czyli adres strony internetowej, copyright tutaj można też wpisać oczywiście, to później ze strony internetowej można bardzo łatwo wygenerować RSS-a. No to będzie na któryś kolejnych zajęciach. Także na razie uczymy się o tym, co tutaj trzeba minimalnie opisać. Minimalnie trzeba opisać na pewno wasze autorstwo, tytuł tego nagrania, jakaś praca, której to dotyczy. No i komentarz dobrze byłoby też wpisać, tak? Jeśli to się robi naprawdę na bieżąco, to nie sprawia kłopotów. Natomiast jeśli to ma się 20-50 plików do opisania, to jest rzecz nie do zrobienia, tak? Tym się zajmują teraz firmy, które po prostu biorą za to kasę, tak? No bo oddajesz, na przykład masz 4000 płyt CD, no i proszę mi to teraz przekopiować, ja tutaj taki dysk kupiłem, tak? I chcę mieć to w tym dysku. No i to, i przecież ten człowiek tego nie zrobi, tak? No, tylko on musi komuś to zlecić, ale ma być właśnie z tymi tagami wszystkimi. No są te wyszukiwarki CDBB, chyba to się nazywa, czy jakieś,
no różne są.
Jakieś centralne biblioteki są, które po prostu rozpoznają, że ten plik, aha, to jest ten wykonawca i ten...
Ale i dodaje sobie potrafi.
No ale za nas tego nikt nie zrobi, bo nikt nas jeszcze nie rozpozna, więc trzeba to sobie samemu ręcznie wpisać. No, to jest w dobrym waszym interesie, bo potem zaoszczędzi wam to pracę, publikując podcast, a też puszczając to w świat, nie zostawiacie tego pliku takiego gołego, tylko jest opisany, tak? Wiadomo, no, kto, jaki ma adres, jak się z nim skontaktować. Nawet tutaj można wpisać numer telefonu, tak? W komentarzu. No, cokolwiek, tak? To jest bardzo cenna rzecz, która będzie coraz częściej wykorzystywana. Te metatagi mają naprawdę dużą przyszłość. I według tego będzie to wszystko sortowane. To jest, jeśli chodzi o te tagi, no to właśnie Winamp, AIMP też, to bardzo fajny programik, który o wiele mniej pamięci zżera w komputerze, tej RAMu. Także jeśli ktoś używa. Tylko też niektóre różnie zapisują te tagi, bo no, nie wiem, czy to logiczne, ale niektóre zapisują na początku tego pliku, jak gdyby na początku czytania tego pliku, a niektóre tam gdzieś dopiero na końcu, czyli dopiero jak się przeczyta cały plik, to dopiero ten tag jest wczytywany. W komputerze to nie ma znaczenia, bo on jest błyskawicznie odczytywany cały. Natomiast jeśli ściągacie z internetu, no to on najpierw początek pobiera, tak? I w strumieniowym takim odtwarzaniu może jeszcze nie dotrzeć do tych tagów. No ale to są już takie zagadnienia mało, mało istotne, tak? No i ostatnia rzecz, chyba że macie jakieś pytania do tego tagowania. Też prosta rzecz. Można tego nie robić, tak? Wszystkiego tego można nie robić, tylko że to potem sami sobie utrudnicie sprawę. Można bez butów chodzić też, nie? No i opisywanie to już częściowo mówiłem o tym, bo
Jan nie będzie tego robił.
Już wiadomo, że w każdym jak gdyby blogu, czy w każdym miejscu, do którego docieracie, żeby znaleźć treści, powstają, rozdzielenie treści powstaje na no, takie dwie główne części, tak? Czyli pierwsza część to jest jak gdyby no, te metatagi, ten taki bardzo symboliczny. Najpierw jest nazwa, tak? Którą czytacie nazwę, no tak niewiele z niej rozumiecie, ale was zaciekawiło, tak? Na przykład, że to podcast jest, albo że w tej dacie nagrane, no. I wtedy czytacie te metatagi, no i w tych metatagach na przykład tytuł was zaciekawił. No to już jest kolejna dodatkowa informacja i kolejną takim stopniem tej informacji jest description, czyli ten opis, taki krótki opis. Natomiast no, potem to już jest jak gdyby cała zawartość tego pliku. To w gazecie to wygląda tak, że jest tytuł, tak, jest linia i jest lead tak zwany. No to jak gdyby są też w gazecie tak się konstruuje, że tytuł ma zaciekawić, potem ta linia to jest jakieś takie wyjaśnienie, dlaczego, o co chodzi, a lead to już tak wprowadza częściowo w temat, czyli jest takim opisem jak gdyby całej reszty, no i potem są akapity i tak dalej, no to już tutaj nie dotyczy tego, nie? Ale to właśnie tak samo jest z plikami dźwiękowymi, trzeba je opisać. I to nie może być długi opis, chociaż niektórzy robią takie opisy z obrazkami, z filmami, z YouTube'a, wszystko tam rzucają, tak? Można też tak, no ale wtedy wiadomo, że to dłużej się czyta i tak nie za bardzo to jest opis, tylko to już jest treść, nie? Niektórzy wrzucają do tego opisu całą treść. No tak, bo ciągle RSS, który potem korzysta z tych opisów, no nie jest, jak gdyby, nie zakazuje tego, tak? Bo RSS ciągle nie jest tam jakoś do końca dopracowany i pewnie już nie będzie, ale umożliwia wrzucanie tagów, wrzucanie tych hiperłącz na przykład i HTML-a całego, tak? I w związku z tym, no wszystko tam można wrzucić do tego opisu, ale jednak ja bym był za tym, żeby się trzymać krótkiego opisu, bo potem to znacznie łatwiej, szybciej się wyświetla na stronie. A jak ktoś treścią naszej audycji nie jest opis, tylko jest raczej dźwięk, prawda? Więc no, to ma zachęcić do słuchania. No, jak obrazki mają zachęcać do słuchania, no to może to powinien być film, no, na przykład. No ale to właśnie tak wygląda. No i cóż, i to chyba już wszystko. Ja mogę wam pokazać, jak to wygląda potem już na stronie, na przykład podcast Nauka XXI wieku. To jest właśnie czytane z tego opisu. Tu jest plik MP3, który został umieszczony w internecie. To jest tytuł, a tutaj jest opis. On jest generowany przez RSS-a. I wystarczy, że ja go wrzucę jak gdyby na odpowiednie miejsce na serwerze, I ja nie muszę tutaj edytować tej strony, ona po prostu sama się przeczyta. Bo ona co jakiś czas odświeża tego RSS-a i samo to wskakuje. Już niedługo będzie nowa audycja, bo przed chwilą ją umieściłem. Ja nawet, to się dzisiaj stanie albo jutro, tak? Że ten FeedBurner, który to obsługuje też, no bo korzystam też z tego FeedBurnera, on co jakiś czas czyta i nagle mi pokaże, że to już jest. I nie muszę się nad tym zastanawiać i czekać i publikować tego, bo to najgorsze dla mnie było to, że ja się zajmowałem jakimiś takimi dodatkowymi rzeczami, które... No ja chciałem nagrywać audycję i na to poświęcić czas. I na to miałem czas. Natomiast, żeby to opisywać, żeby tutaj umieścić na Facebooku, a jeszcze tam umieścić, a jeszcze tutaj, a jeszcze swojego bloga, a jeszcze to, no to po prostu szkoda mi było na to czasu. Więc no, tak to wygląda. Na Facebooku też jest fajny mechanizm, który umożliwia czytanie z RSS-a i publikuje samo się. Po prostu samo się publikuje. Nie pamiętam, jak to się nazywa w tej chwili.
Tam jest mnóstwo tych aplikacji, ale Las faktycznie jest... no... Facebook ładnie współpracuje z RSS-em.
No właśnie.
Zresztą w ogóle z konta facebookowego można zrobić RSS-a.
Tak? A no właśnie. No. I tutaj, jeśli jest archiwum, to też macie tytuł i na przykład tutaj jest pokaż opis, to wtedy się rozwija tylko ten opis, tak? I ten opis właśnie do tego służy, żeby go ewentualnie doczytać albo nie. To tak to wygląda w praktyce. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten temat. Nie wiem, czy my coś tutaj jeszcze mieliśmy do omówienia. No to jeszcze tylko to ćwiczenie nam pozostanie, czyli umieszczenie tego pliku, który teraz jest nagrywany, tak? No to chyba, że macie pytania. Już śpicie wszyscy. Nie? No to zapisujemy plik i umieszczamy go w internecie w takim razie, tak?